z Dziejów Apostolskich, drugi rozdział od 22 do 24 wersetu. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Zobaczmy, ten naród, tak jak Izraelici wtedy, on wydał, wiecie, on był z władzą już tą jakoś tam skoligacony, tak jak Rzymianie z Izraelitami. I oni, obawiając się o swój lud, obawiając się o swój naród, o to, że zginą, oni tego wichrzyciela, tego, co ferment sieje, wydali w ich ręce, aby ich rękoma go zabić. Oni nie podnieśli na niego swojej ręki i wydali go Filistyńczykom w więzach śmierci. Tak naprawdę te więzy to tak jak już śmierć. On wyszedł na śmierć z tych więzach, ale Pismo mówi, że było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. I z rąk Samsona te więzy ześlizgnęły się, tak jakby zwiotczały. I jego ogarnął Duch Boży i zniszczył tysiąc osób. I zobaczmy ciekawą bardzo rzecz, że wzgórze, nie będę tego komentował, ale wzgórze Golgoty jest nazwane wzgórzem czaszki. I on częścią czaszki, oślej czaszki, zniszczył tych tysiąc osób. Dalej, on wjechał tam do Jerozolimy, gdy szedł na śmierć właśnie na ośle. Ten fakt też tutaj się przewija. A gdy już był u końca zwycięstwa Jezus Chrystus, gdy wisząc na krzyżu już widział triumf, on zawołał pragnę. On zawołał pragnę i dano mu ocet, gdy go dotknął, skosztował, zawołał, wykonało się i umarł i dokonał zwycięstwa. I nie będę szerzej tego komentował, ale zwróćmy uwagę. Wzgórze Szczęki nazwane jest wzgórze Czaszki. I takie niteczki gdzieś tutaj się w tym wszystkim przewijają, są zapisane, bo tak często Nowy Testament nam pewne rzeczy pokazuje o Chrystusie, jakby wyrwane z kontekstu, z tekstu. I tak ta się rzecz dokonała. Dalej po tej wielkiej zwycięstwie, którego on dokonał, gdy dokonał tego zwycięstwa, wstąpił do kobiety, jest dalej napisane, niezionnej do Gazy. I Filistyni go, wiecie, otoczyli to miejsce. I pamiętamy, że Pan Jezus kiedyś powiedział, gdy był wydawany w ręce właśnie arcykapłanów, w ręce tego wojska, powiedział, że oto jest czas ciemności, oto moce ciemności teraz władają. Taki tekst powiedział, oto jest ciemność, teraz jest czas działania ciemności. I zobaczmy, jak było z Samsonem. Oto Samson, będąc w tej Gazie, o północy, w nocy, właśnie to jest czas największej ciemności. Czas, gdzie sataniści urządzają sobie właśnie swoje obrzędki, to on wskazuje na ten czas największej ciemności. On wtedy właśnie, w najgorszym czasie nocy, w czasie wilkołaków i demonów, jak to mówią niektórzy, on wyszedł, pochwycił te wrota bramy miejskiej z oboma zawiasami i zaworą całą, czyli to nie tylko brama potężna była, ale to wszystko, co ją jeszcze otaczało, zostały tylko mury po prostu. Całe rygle, wszystko poszło tam na jego plecach. On to wyrwał, gdy go chcieli zabić i zaniósł na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. I Jezus Chrystus właśnie w tym czasie, gdy umierał na krzyżu Golgoty, to był czas władania mocy ciemności. To był czas szczególnej aktywności. I on właśnie w tym czasie ich obezwładnił. Ta brama w Mateusza 16:18 jest powiedziane, że bramy piekieł nie przemogą Kościoła. Bramy Hadesu, to znaczy bramy Królestwa Śmierci, nie przemogą Królestwa. Dlaczego nie przemogą? Bo szczerze mówiąc, to ich tam nie ma tak naprawdę. Bo Chrystus je wziął na siebie, rozbroił, wyniósł to, zaniósł to na górę, czyli można powiedzieć duchowo jako triumf przed Boży tron, jako zwycięstwo, tam, gdy szedł w górę. On to rozbroił i w sobie zaniósł tam. I ten czyn wielki Samsona właśnie wskazuje na coś takiego. Jako, wiecie, jako trofeum te bramy wziął ze sobą i zaniósł. I miasto, warownia szatana była rozbrojona całkowicie. I dlatego Pismo mówi, że szatan został wystawiony na pośmiewisko. Jego królestwo jest zniszczone. Jego królestwo jest obezwładnione. Ono może pienić się i burzyć się jak fale morskie, ale nie wyjdzie poza granice, które Bóg ustalił dla oceanu. Szatan nie wyjdzie poza to. I takiego wielkiego czynu dokonał. Dalej, po tym wielkim wydarzeniu, zakochał się w Dalili, w kobiecie też filistyńce. I mnie to porusza, dlatego że w tej historii znowu widzimy żywą historię Jezusa Chrystusa. Oto wiemy, że kobieta jest symbolem oblubienicy albo wszetecznicy w Biblii, prawda? I teraz ta kobieta jest takim symbolem, tak naprawdę takim typem kościoła albo typem ludzi, wszetecznych ludzi. I teraz zobaczmy, Samson z miłości do Dalili został z nią tam. Ją miłował. I kobieta, którą on miłował, ona wydaje za 1100 srebrników. Jego sprzedaje dla przywódców swojego narodu. Dla 5 książąt filistyńskich, przepraszam, 5 to nie ma, ale gdzieś tam pamiętam, że było ich 5 chyba, ale nieważne. Dla książąt filistyńskich wydaje go, sprzedaje go za 1100 srebrników. Człowieka, który ją umiłował, który przyszedł do niej i chciał ją z nią żyć. I zobaczmy, historia się powtarza. Widzimy srebrniki, widzimy Judasza, widzimy przychodzących, właściwie on sam przyszedł do nich, prawda, arcykapłanów, którzy dają mu te srebrniki, on ich sprzedaje. I tutaj Dalila zrobiła dokładnie to samo. Ona sprzedała za 1100 srebrników swojego męża, właściwie swojego kochanka, czy swojego mężczyznę. Nie wiadomo, jak by się to potoczyło, ale go sprzedała. I próbowała wyciągnąć z niego tajemnice Boże. I zobaczmy, że Samson wreszcie już miał tak dosyć jej piłowania tego i wyciągania z niego tego wszystkiego, że jest napisane, że już mu zbrzydło życie i wydał swoją tajemnicę. I powiedział, dlaczego ta Boża moc jest, że on ma te włosy, ma te loki, ma to Boże pomazanie, ten Boży znak nad sobą. I wtedy to się dokonało, że został on wydany w ręce Filistyńczyków. I gdy otrząsnął się ze snu, już nie miał włosów, pomyślał sobie, otrząsnę się tak jak poprzednio. Wstanę i rozerwę pęta. A potem jest powiedziane, nie wiedział jednak, że Pan odstąpił od niego. I pomyślmy chwilę o Jezusie Chrystusie. Izraelici, Żydzi go wydali jako starsi narodu. Ale i przecież jego uczniowie najbliżsi podnieśli na niego pięta, jak to jest napisane. Wydali go, zaparli się go. Zobaczcie, to już druga kobieta jego tak naprawdę wydaje i zapiera się. Bo pierwszą to była ta jego żona, która wydała jego zagadkę, prawda? Tutaj jest druga kobieta, która zdradza jego tajemnicę. On przyszedł do tych, których umiłował, chciał ich wybawić. A oni wydali jego tajemnicę. Oni wydali go. I zwróćmy uwagę, że to właśnie Chrystus mówił swoim uczniom dokładnie o Królestwie Bożym, a innym opowiadał o to w przypowieściach. To im zdradzał tajemnicę Królestwa Bożego. To mówi, wam jest dane, a im nie. I ci ludzie właśnie, którym to robił, wydali go i się zaparli. Jeden wydał, a reszta się jednak zaparła. Nie obwiniam ich, ale mówię o faktach. I tak samo było tutaj. I zwróćmy uwagę, gdy on powiedział im swoje tajemnice wszystko, oni go wydali tym przywódcom izraelskim. Wtedy co się stało z Chrystusem? Oto jakby Pan, Jego moc, to Jego, wiecie, to namaszczenie, te Jego loki, to pomazanie jakby się okryło. On przestał już jakby działać, przyjął to śmierć i na krzyżu zawołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I znowu ten wygłos, odgłos tego, Pan odstąpił od Niego. I ten obraz jest niesamowity, zobaczmy, bo Jego moc, siła Chrystusa gdzieś się ukryły. On, tak jak brat Kazimierz powiedział, on jakoś schował to swoje bóstwo, bo musiał umrzeć. On wydał się, prawda, wtedy. I to się gdzieś odkryła, ta moc odeszła jego po wydaniu go przez ludzi, Izraelitom, a później i Rzymianom, prawda? I zobaczmy, najwspanialsza rzecz, która z tej księgi dla mnie jest, to jest dopiero na koniec. To jest uwieńczenie wszystkiego. Zobaczmy, co się dzieje. Oni niszczą ciało Samsona. Oni go wsadzają do więzienia, drwią go. On musi dla nich tam pracować, ciężko być skutym i tak dalej. I urządzają z tego powodu fetę. Ten człowiek zniszczył, zaatakował nasze królestwo. Pokonaliśmy go i mamy. I teraz będziemy się z niego naigrywać. I przyprowadzili go do świątyni Dagona, swojego Boga i Króla. I fetować chcieli zwycięstwo, to co on zrobił tam im, poniszczył im, ile ich zabił, spokój ich za... Oni, wiecie, oni przyszli złożyć chwałę Dagonowi, swojemu Bogu, wielką fetę zrobić. I chcieli, żeby przyprowadzono właśnie Samsona. I przyprowadzono. Ale ta moc w nim zaczęła się objawiać. I postawili go tam gdzieś na środku, przy słupach. On poprosił dziecko, żeby też się śmieli z niego, bo wiecie, człowieka ślepego to i dziecko może prowadzić. Związany, ślepy, bez mocy. Dziecko. Powiedział chłopcowi, żeby pozwolił mu oprzeć się o te filary dwa. I Boża moc wróciła. I on się naparł na to w modlitwie i powiedział, nie zginę razem z moimi wrogami. On to rozepchnął i się wszystko zawaliło. Wszyscy zginęli. On, cała świątynia została zrozgotana. I ja chcę to odnieść do Jezusa Chrystusa. Pomyślmy chwilę. Co się działo na Golgocie wtedy? On zaatakował ich królestwo. Zobaczmy. On uderzył w to królestwo. I oto wydaje się, że jego moc odeszła go. I zobaczcie to dziwowisko. Drwienie, naśmiewanie się z Chrystusa, gdy wisi na krzyżu w tej słabości. Czyli on poddał się im, stracił jakby swoją moc całkowicie. Ale w tym się okazała dwakroć większa moc. Dlatego, że oni uczynili to na własne sidło, zobaczcie. Oni wpuścili w swoją świątynię ten system wielkiego Babilonu, o którym tak wam mówię i sobie tutaj często. Ten system diabelski, wpuścili Chrystusa, oni by go nigdy nie wpuścili w pełni mocy i siły, bo by zdmuchnął to, ale wpuścili go w słabości, gdy się ukrył i myśleli, że mogą się z niego drwić, ale nie wiedzieli, że wpuścili dynamit tak naprawdę. Bo on, gdy tam wszedł, wpuścili, to dopiero wtedy rozwalił wszystko. Całą świątynię. Całą tą fałszywą ideologię, religię, to wszystko diabelstwo. To dopiero ta moc wybuchła tam. Bóg pozwolił, aby on tam wszedł. I to właśnie przez swoją śmierć, zobaczmy, ta śmierć stała się zwycięstwem. Przez śmierć Chrystus pokonał ten demoniczny świat. To jest niesamowite. I wiecie, zobaczmy dzisiaj, ja myślę, że w tym obrazie pojmiemy znowu na nowo, co to jest ten Babilon. Co to jest ta świątynia szatana, którą buduje. Bo oni weszli do świątyni Dagona, swojego Boga. Dzisiaj ten posąg to jest posąg szatana, posąg, którym ludzie się uosabiają jako my, nasze ja i sobie oddają cześć, a tak naprawdę szatanowi. W tym się mieszczą wszelkie bogobojne i fałszywe religie. W tym mieści się to wszystko, co mówiłem nam o tym Babilonie. I zobaczcie, że ta świątynia stoi na dwóch filarach. Wszystko na tym stoi. Dwa filary. I zanim powiem o tych filarach, chcę przeczytać z listu do Hebrajczyków pewien fragment. List do Hebrajczyków, 2 rozdział. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 14-15 werset. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przyszedł przez cierpienie i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Te dwa filary diabelskiej świątyni, budowanej na tej ziemi, tego wielkiego Babilonu, który on zbudował, te dwa filary noszą nazwę grzech i śmierć. Za grzech jest śmierć. I to idzie od raju. Za grzech jest śmierć. Chrystus te dwie rzeczy zaparł się i zniszczył. Jak zniszczył to, na czym szatan budował swoją świątynię, to w wszechświecie, przez całe wieki, to gdy filary padły, te narożne, które trzymały wszystko, świątynia nie mogła ostać się. Ona sama runęła. I zobaczmy, co Chrystus uczynił. To jest niesamowite, co On uczynił. On to zniszczył, słuchajmy. To jest niesamowite i niebywałe. I zobaczmy, jest napisane, że szatan przez śmierć, on poprzez to śmierć w niewoli trzymał ludzi. Słuchajcie, dzisiaj to jest żywcem. Gdy weźmiemy ludzi religijnych i zapytamy się, po co chodzicie do kościoła, to jedni powiedzą, w niedzielę się chodzi do kościoła. Inni powiedzą, taki zwyczaj jest. Inni mówią, no generalnie dobrze by było chodzić. Ale większość powie nam, tak, przeważnie w ich słowach będzie, my nie wiemy, co będzie jutro. Wiemy, że czeka nas śmierć. Dlatego wypadałoby mieć taką polisę ubezpieczeniową na życie. Będzie śmierć. Kiedyś. Więc lepiej chodzić tam. To jest takie ubezpieczenie. My nie znamy. Nie wiemy, co będzie. Są ludzie, szamani kiedyś byli. Oni nam mówią, co mamy robić. My czujemy poczucie, wiecie, mamy poczucie grzechu, nieczystości, że nie możemy podobać się Bogu. Wiemy, że przez to umrzemy, bo to sumienie mówi. Ale ci szamani tam kiedyś, indiańscy, oni nam mówią, że jak wy złożycie te ofiary tym Bogom, tym demonom i tak dalej, to okej, okay, będziecie w porządku, no nie, zachowani. I tak było. Ludzie, szczególnie te pogańskie narody, które były tak zwane przez nas prymitywne, ale oni się przyznawali do prostych rzeczy, lęku przed śmiercią, to było naturalne. Oni byli w niewoli demonów, oni o tym wiedzieli. Oni jak przychodzili misjonarze, to często mówili, pomóżcie nam. Pomóżcie, bo my jesteśmy w niewoli. My musimy to robić. Bo śmierć, bo drzewo śmierci gdzieś tam jest, bo duch śmierci jest tam i jakiś szaman tam coś robi i drzewo umiera. My boimy się. Oni byli w niewoli śmierci. Dzisiaj to jest to samo. Ludzie, którzy żyją bez Chrystusa, są w takiej niewoli i gro musiałoby się przyznać, że boi się śmierci i chodzi po to, że no na wszelki wypadek, bo inni im wskazują i drogę do wyjścia. I wiecie, diabeł w taki sposób poprzez swoich tych ludzi innych trzyma w niewoli. Grzech i śmierć. I to jest takie oczywiste. I Jezus Chrystus, gdy umierał, On właśnie to, wiecie, zniszczył. Zniszczył tę wielką świątynię Dagona, Boga tego świata, szatana. I się okazało, że te jego drwiny, że ta jego umniejszenie okazało się największym sukcesem, największym zwycięstwem. Że zobaczcie, Chrystus, On zrobił akcję zaczepną. On wyszedł, sprowokował moce demoniczne do działania, uderzył na nich, tak jak Samson. Chrystus uderzył poprzez swoich uczniów, poprzez swoje słowo. Zmniejszył się, diabeł nie mógł się oprzeć, żeby, wiecie, odwet zrobić na Synu Bożym, którego wiedział, kim jest. Bo umniejszył się tak, że jego moc odeszła i gdy go wziął tam, na ten krzyż, to tam dopiero ta moc się znowu objawiła potężnie. I to wszystko wysadziło się w powietrze. Słuchajmy, i oto dzisiaj jest dzień zbawienia. Oto jest dzień łaski i wybawienia. I po to właśnie przyszedł Jezus Chrystus i wszystkie proroctwa Starego Testamentu wypełniły się w Nim, bo On przyszedł uwolnić nas od wrogów. Lud Boży, Izrael Boży. On przyszedł wybawić od grzechów i zacząć panować i władać. I On dzisiaj włada i panuje niepodzielnie. Świątynia szatana, świątynia Dagona została zniszczona. Ten pomnik został, ten posąg został osądzony i potępiony, został zniszczony. I dzisiaj diabeł może tylko kłamać. Dzisiaj może przez kłamstwo trzymać ludzi. I on to czyni. Ale jest zniwelowana jego moc. Bo Jezus Chrystus dzisiaj włada i panuje. I takiego Boga dzisiaj znamy. I dzisiaj, przystępując do Wieczerzy Pańskiej, będziemy właśnie zwiastować Jego, Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego. Do czasu będziemy to czynić, aż przyjdzie, bo w krzyżu jest największe zwycięstwo, jest największa moc objawiona Boża, właśnie tam, nie w czym innym. Ale Bóg to niesamowicie uczynił. I dlatego dla nas, kochani, to jest mądrością, bo to, co Pan czyni, to przychodzi wszelkie zrozumienie. I zobaczmy, jak wspaniale ta księga Samsona ukazuje to, co uczynił Bóg. My czasami, czytając Ewangelię, nawet nie jesteśmy świadomi, co się dokonało. Ale takie obrazy, takie porównania, tak jak Pan Jezus mówi w przypowieściach pewne rzeczy, więcej dawały im, niż bym im powiedział teologicznie wszystko. I powiedział kawę na ławę, że tak powiem, wyłożył. Tak. Ale on jako powiedział jedną przypowieść, to wszyscy już wiedzieli i byli zdumieni, jak potrafił to przekazać. I właśnie to, ten obraz tej świątyni Dagona jest niesamowity. On tyle oddaje, że właśnie dosłowna treść nawet Ewangelii czasami, gdy czytamy, tak jakoś nie rzuca tego światła wieczności, prawda, co Chrystus zrobił. Bo jest powiedziane prosto, tak. Ale jak zobaczymy obraz tej świątyni, która jest budowana na całej ziemi. Cała ta świątynia, na czym to się opiera? I że On właśnie te dwa węgły, te dwa główne słupy, Chrystus zniszczył, to wszystko się zawaliło i zginął w tym wszystkim, ale tak naprawdę zwyciężył, to dla nas to dużo przemawia. Niech Bóg błogosławi nas, abyśmy żyli właśnie w takiej świadomości, że On to wszystko zwyciężył, że On to poddał wszystko sobie. I wiecie, mnie porusza to dlatego, że On to chce w nas poddać sobie. On to, co jest z tego świata, z tego wielkiego Babilonu jeszcze we mnie, tą starą grzeszną naturę, On chce ją sobie poddać. On też ją tam pokonał. W tym wielkim Babilonie, w tych murach, w tych zgliszczach zginąłem ja, Dariusz Orszowy, tam umarłem. Tam zostało to zabite. Ta natura tego wielkiego Babilonu zostało zniszczone. I Pan Jezus Chrystus, On nie spocznie. Ja jestem tego świadomy, dopóki całkowicie nie ujarzmi, nie umartwi tego, co już pokonał we mnie. To jest Jego głównym celem i zadaniem w moim życiu. Jeżeli zdam sobie sprawę z tego na początku mojej drogi, to wszystko, co mnie spotykać będzie, wszelkie przeszkody, wszelkie zło, wszelka niemoc, wszelkie trudności, to ja to zrozumiem głęboko w pokładzie mojego serca, to będzie powodować dziękczynienie w moim sercu. I Słowo Boże się wypełni. Radujcie się i cieszcie się, jeżeli spotykają was takie czy inne rzeczy, bo to służy wiekuistej chwale. Bo On chce to, co dokonał tam na krzyżu, uczynić w życiu każdego z nas realnym. Żeby to nie była tylko teologia. Żeby to nie była tylko piękna teologia, ale żeby Kościół był żywy, On, żeby w Kościele żył. A ta cielesna natura, która została potępiona tam na krzyżu, ona umarła. I wtedy nie będzie żadnych owoców cielesności, a przyjdą owoce Ducha Świętego. Radość, pokój, sprawiedliwość, dziękczynienie, cierpliwość, miłość. To wszystko wykwitnie, jak umrze tamto stare. Pismo mówi, oto wszystko skończyło się, oto wszystko nowym się stało w naszym życiu, w Jezusie Chrystusie. I niech Bóg dopomoże, abyśmy nie wracali nigdy do starego, ale żyli zawsze już w tym nowym, w nowym człowieku, w Jezusie Chrystusie, w tym drugim Adamie. Amen.